Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy Grażyna Bagińska
i Piotr Zembrzuski. To skandal. Tak odrzucenie kandydatury Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu oceniła minister Marlena Maląg.
Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej skrytykowała decyzję opozycji, występując na konferencji prasowej z innymi przedstawicielami PiS-u.
Marlena Maląg odwołała się do życiorysu Elżbiety Witek i jej działalności na rzecz Polski. Przypomniała, że przez cały okres, gdy Elżbieta Witek była marszałkiem Sejmu, opozycja nie zgłosiła wniosku o jej odwołanie.
A teraz nie może ona w roli wicemarszałka reprezentować PiS-u, największego klubu parlamentarnego, wskazała minister rodziny.
To nas bulwersuje jako parlamentarzystów, jako Prawo i Sprawiedliwość, ale przede wszystkim jako kobiety. My mówimy o jakichś prawach kobiet, o tym, że ta opozycja tak zwana demokratyczna będzie troszczyła się o kobiety. O czym my, szanowni państwo, mówimy? To jest skandal. To, co się stało, że opozycja chce przede wszystkim pokazać, że oni wyznaczą. Owszem, będziecie mieli wicemarszałka, ale my powiemy, kto nim ma być. Szanowni państwo, nie na tym polega demokracja i my na to się nie zgodzimy.
Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość nie wystawi nowych kandydatów na wicemarszałków Sejmu i Senatu. Nadal są nimi Elżbieta Witek i Marek Pęk, dodał.
Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga w poniedziałek w Sejmie nie zgodziły się na wybór Elżbiety Witek, zarzucając jej łamanie regulaminu Izby, gdy była marszałkiem.
Opozycja deklaruje jednocześnie, że poprze innego kandydata PiS-u do prezydium Sejmu.
Ekonomista dr Artur Bartoszewicz uważa, że mówienie o złej kondycji budżetu jest próbą usprawiedliwiania niemocy i nieumiejętności zarządzania, która nas czeka.
Przedstawiciele opozycji i ich eksperci, którzy szykują się na przejęcie władzy w Polsce, powtarzają, że sytuacja budżetu państwa jest zła.
Dr Artur Bartoszewicz podkreślił, że jest to całkowicie nieuzasadnione. Wskazuje, że agencje ratingowe potwierdzają dobrą kondycję finansów publicznych.
Ekspert przypomniał, że w 2019 roku planowany był zrównoważony budżet, czyli bez deficytu. Pokrzyżowała to pandemia. Kolejnym wyzwaniem okazały się zbrojenia.
W ocenie ekonomisty albo ktoś nie rozumie, co działo się przez 3 ostatnie lata, albo przygotowuje narrację do powtarzania, że pieniędzy nie ma i nie będzie.
Doktor Bartoszewicz zauważył, że są 3 mechanizmy, za pomocą których można zrealizować wydatki. To jest podwyżka podatków, zwiększenie długu i wysoki wzrost gospodarczy.
Macie drogę w postaci wzrostu gospodarczego. Proszę bardzo, weźcie się do roboty i przestańcie negować możliwości rozwojowej Rzeczpospolitej. Nie ograniczajcie z założenia potrzeb społecznych i gospodarczych, które są artykułowane. I nie mówcie, że niczego nie ma i nie będzie, bo to jest nieprawda. Proszę bardzo. Weźmy się do roboty i zacznijmy się rozwijać na tyle silnie, nawet w trudnych warunkach przecież ostatnie lata pokazywały, że Polska potrafiła się rozwijać jako jeden z najszybciej rozwijających się państw na świecie, a bezrobocie było i jest jedno z najniższych w Europie, czy nawet najniższe, więc można to robić.
Ekonomista dodał, że Polska ma dziś jeden z najniższych wskaźników zadłużenia w Europie. W stosunku do PKB bardziej zadłużeni są na przykład Niemcy, Francuzi i Belgowie.
Polska jest bezpiecznym państwem w wymiarze polityki fiskalnej, podkreślił dr Artur Bartoszewicz.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się gala finałowa 8. edycji Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla dobra wspólnego.
W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, a także m.in. przedstawiciele różnych organizacji.
Jak przekazał prezydent, to wyjątkowa i najbardziej liczna edycja pod względem podmiotów i osób zgłoszonych do nagrody. W tym roku było ich aż 95.
Andrzej Duda podziękował uczestnikom i laureatom konkursu za to, że reprezentują najlepsze postawy obywatelskie i patriotyczne, między innymi niosąc pomoc drugiemu człowiekowi.
Dla budowania społeczeństwa, które moglibyśmy nazwać normalnym, to znaczy takiego, w którym każdy człowiek czuje się normalnie, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znalazł, niezależnie od sytuacji, w jaką czasem wprowadziło go życie, różne zdarzenia, które z nim czy wokół niego miały miejsce, żeby zawsze czuł się normalnie. naszym społeczeństwie, żeby integrować tych, których z jakichś przyczyn są zagrożeni wykluczeniem, żeby przyciągać ich z powrotem, przywracać ich na drogę funkcjonowania w społeczeństwie, nawet jeżeli gdzieś tak w ich życiu potoczyło się, że trudno im tą drogę z powrotem do takiego właśnie funkcjonowania odnaleźć. Dziękuję wszystkim, którzy niosą pomoc.
Nagroda jest przyznawana od 2016 roku w czterech kategoriach: człowiek, lider, dzieło, przedsięwzięcie, projekt, instytucja, organizacja oraz nagroda specjalna imienia Piotra Pawłowskiego.
Jest zgoda w Unii Europejskiej na złagodzenie przepisów dotyczących redukcji metanu w sektorze energetycznym. To dobra wiadomość między innymi dla polskich kopalń.
Wstępne porozumienie osiągnęli negocjatorzy Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W ramach kompromisu 10-krotnie zwiększono dozwolony poziom emisji metanu, który będzie obowiązywał od 2027 roku.
Limit będzie wynosił 5 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla. Pierwotnie dozwolony poziom emisji metanu wynosił 0,5 tony.
Ponadto limity będą liczone na poziomie operatora, a nie kopalni. Polskiej Grupie Górniczej pozwoli to uśrednić emisję.
Europoseł PiSu Bogdan Rzońca wskazuje, że kompromis wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich górników.
Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji energetycznie. Cały czas staramy się zmieniać, się transformować nasz system energetyczny, ale nie możemy tego zrobić bez węgla i gazu. Wobec tego wszystkie takie działania łagodzące są dla nas dobre. To była duża presja także ze strony polskich europosłów i z Prawa i Sprawiedliwości i tu się udało znaleźć taką większość w parlamencie, która przeforsowała to dobre rozwiązanie także dla naszej gospodarki, dla naszego kraju.
Ustalenia dotyczące redukcji metanu muszą jeszcze ostatecznie potwierdzić europosłowie w głosowaniu na sesji plenarnej i państwa członkowskie na jednej z rad ministerialnych.
W Warszawie odbędzie się Marsz Solidarności z Izraelem. Pochód ma stanowić apel o uwolnienie izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas oraz być wyrazem sprzeciwu wobec antysemityzmu.
Organizatorem jest ambasada Izraela w Polsce. Pochód ma się rozpocząć 19 listopada o 12:30 na Placu Zamkowym.
7 października terrorystyczny Hamas zaatakował Izrael ze Strefy Gazy, mordując około 1200 osób i uprowadzając do strefy około 240.
W odpowiedzi armia Izraela rozpoczęła operację Żelazne Miecze. W izraelskich nalotach odwetowych na Strefę Gazy zginęło dotąd ponad 11 tysięcy Palestyńczyków, z czego większość to cywile.
Generał brygady Dariusz Wroński wskazał w rozmowie z naszym reporterem, że potrzebne jest jak najszybsze zażegnanie tego konfliktu.
Z wojskowego punktu widzenia należałoby deeskalować sytuację, ponieważ ona może rozlać się na pobliskie kraje, państwa, które nie życzą sobie takich rozwiązań siłowych, a raczej chciałyby przystąpić do negocjacji oraz do rozmów pokojowych.
O przerwanie walk na Bliskim Wschodzie zaapelował między innymi Ojciec Święty Franciszek.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, napisał list do Ojca Świętego Franciszka, w którym między innymi skrytykował niemiecką drogę synodalną.
O szczegółach opublikowanego dokumentu Wojciech Grzywacz.
W datowanym na 9 października liście przewodniczący polskiego episkopatu odniósł się do ustaleń, jakie zapadły podczas tzw. niemieckiej drogi synodalnej. Dotyczą one takich kwestii jak m.in. zmiana ustroju kościoła, zmiana nauczania na temat moralności seksualnej oraz udzielanie kobietom święceń diakonatu i prezbiteratu. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki podkreślił, że postulaty te są niekatolickie i wyraził nadzieję, że synod o synodalności nie zostanie zmanipulowany i wykorzystany do autoryzacji niemieckich tez. Tymczasem po zakończeniu pierwszej sesji synodu przewodniczący Episkopatu Niemiec powiedział, że w dokumencie końcowym zgromadzenia udało się uwzględnić wszystkie niemieckie postulaty. To musi budzić nasze obawy, uważa ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.
To nie jest żaden jakiś dokument zobowiązujący kogokolwiek do czegokolwiek, no ale jest to dokument pierwszej sesji synodu w Rzymie. On został stonowany, na przykład tam się nie pojawia w ogóle wyrażenie LGBT. Natomiast bliższa lektura pokazuje, że jest tam wiele takich zdań gładkich, ale niejasnych, stanowiących pewne furtki i furteczki do tego, by wprowadzać zmiany, o jakich mówi właśnie droga synodalna niemiecka. Także biskup niemiecki Becik z jednej strony trochę przesadza, mówiąc, że synod poszedł tą drogą niemiecką, bo nie poszedł jeszcze. Natomiast z drugiej strony na pewno się cieszy, widząc te różnego rodzaju pułapki, czy też jakieś takie, jak to nazwałem, furteczki, by pewne ideologie do kościoła przemycać.
Druga i zarazem ostatnia sesja synodu o synodalności odbędzie się w październiku 2024 roku w Rzymie.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.